Ecclesia Mediaevi, Kościół średniowiecza. Zaprasza Michał Antoniak. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Ecclesia Mediaevi. I dzisiaj zgodnie z zapowiedzią sprzed miesiąca poruszymy temat ołtarzy. Ołtarzy zarówno tych kościelnych, jak i ołtarzy podróżnych, bo i takie w średniowieczu funkcjonowały. Średniowieczna sztuka daje nam sporo wyobrażeń, jak ołtarze mogły wyglądać. Na terenach Polski charakterystycznym przedstawieniem ołtarza są chociażby ten z drzwi gnieźnieńskich, które są stołami nakrytymi najczęściej kobiercem. Mamy również przedstawienia z głowicy kolumny Skołbacza, czy na przykład z pieczęci Leszka Czarnego. Wszystkie te ołtarze wczesnych przedstawień charakteryzuje kilka wspólnych cech. Przede wszystkim są one stosunkowo proste, prostopadłościenne i z reguły bardzo puste. Tak naprawdę na większości z nich stoi tylko kielich mszalny. Nie ma żadnej innej zastawy. Ołtarze takie są przykryte tak zwanym kobiercem, czyli tkaniną bardzo kosztowną często, sięgającą aż do ziemi, zasłaniającą nogi ołtarza. Pełnią jednocześnie wtedy funkcję antepedium, czyli tej właśnie pokrywy zasłaniającej nogi ołtarza od frontu. I może właśnie patrząc od dołu powinniśmy sobie taki ołtarz opisać. Zasłonięte nogi, czyli stipes, są przykryte przez właśnie to antependium wspomniane. Ono w pierwszych okresach było z reguły tekstylne, z bardzo kosztownych tkanin. Co bogatsze kościoły mogły pozwolić sobie na to, by były one dobierane pod kolor dnia liturgicznego. Nie zawsze była to reguła, aczkolwiek takie przypadki się zdarzały. Stopniowo w czasie antepedia były coraz bardziej montowane na sztywno, wykonywane z drewna, z gipsu i najbardziej przypominają te, które obecnie można zobaczyć w kościołach. Temat męsy ołtarzowej, czyli samego blatu ołtarza, poruszaliśmy już częściowo podczas opisu poświęcania kościoła. W męsie ołtarzowej znajdował się grób na relikwie, czyli sepulchrum. Prawo kanoniczne wymagało tego, żeby odprawiać na kamieniu, więc to sepulchrum zawsze było kamienne i jako takie musiało być przykryte kilkoma obrusami. Pierwszym niewidzialnym obrusem była cerata, czyli skowane płótno. Cerato po łacinie wosk. Woskowane płótno miało zapobiegać ewentualnemu przedostania się zawartości kielicha w momencie, gdyby było na przykład to rozlane na stół ołtarzowy. Cerata przykrywana była białym lnianym obrusem, a następnie jakimś kosztownym właśnie kobiercem, często z importowanych tkanin, czy z Bizancjum, czy z Sycylii, czy w ogóle ze wschodu. Takie tkaniny były w Polsce spotykane już w okresie średniowiecza. We wczesnym średniowieczu niemal w ogóle nie istniały nastawy ołtarzowe, czyli to, co widzimy jakby z tyłu nad ołtarzem, tak zwane retabulum. Ołtarze, które wspomniałem chociażby z drzwi gnieźnieńskich, czy z tej pieczęci Leszka Czarnego, w ogóle nie posiadają tego typu nastawy. Jako pierwszy przykład, który interpretuje się jako możliwą nastawę ołtarzową, jest tak zwana deska zdębna. Jest to dość wąska, około 15-centymetrowa deska z wyobrażeniem dwóch kobiet. Jest to zaledwie fragment dużo większego obrazu tablicowego malowanego na desce. Badacze interpretują ten fragment jako święte niewiasty adorujące Matkę Boską. Oczywiście większość obrazu się nie zachowała. Deska zdębna to zaledwie tylko pierwsza deska od prawej strony tego obrazu. Jednak jest to najstarszy przykład malarstwa tablicowego z ziem polskich. Datowana jest na pierwszą ćwierć XIII wieku. Przedstawione tam niewiasty są bardzo kolorowo ubrane, w czerwone, pomarańczowe suknie, zielone płaszcze. W rękach trzymają liście palmowe i nad nimi znajduje się fragment wymalowanej szarfy z jakimś elementem napisu, jednakże jest on już po tylu wiekach zupełnie nieczytelny. Jako moment rozwoju czegoś, co można uważać za retabulum, można uważać na pewno gotyk, ponieważ wtedy to pojawiają się różnego rodzaju tryptyki, czy wcześniej jeszcze dyptyki, a z czasem w ogóle już poliptyki, czyli ołtarze kilkuskrzydłowe. Takim najbardziej znanym, pewnie kojarzonym przez Państwa, jest chociażby poliptyk wykonany przez Wita Stwosza w Krakowie i to jest najbardziej typowy ołtarz szafowy. Takie ołtarze szafowe wymuszały też wprowadzenie pewnego kolejnego elementu, czyli tak zwanej predelli. Jest to podwyższenie, które stoi na mensie ołtarzowej i dopiero z niego wyrasta cała nastawa ołtarzowa. Interesującym faktem jest, że na tych wczesnych przedstawieniach ołtarzy niemal nie istnieją świeczniki. Pierwsze świeczniki pojawiają się na pieczęci książęcej Leszka Czarnego z około 1281 roku. A fizycznie taki świecznik w Polsce zachowany jest tylko w jednym fragmencie. W miejscowości Tuczno została odnaleziona podstawa lichtarza ołtarzowego z okresu romańskiego z XIII wieku. Podczas jednej z naszych wcześniejszych audycji rozmawialiśmy o stopniach duchowieństwa w średniowieczu, o duchowieństwie niższych stopni. Pośród nich znajdował się altarysta. I altarysta jest to postać o tyle interesująca, że każdy ołtarz średniowiecznego kościoła musiał mieć swojego altarystę. I takich urzędów bywało czasami bardzo dużo. Wiemy, że już nawet najwcześniejsze kościoły, takie jak Rotunda Świętego Gerona w Krakowie, czy Rotunda w Cieszynie, czy chociażby katedry i kolegiaty, jak ta w Wiślicy, od samego niemal początku miały więcej ołtarzy niż tylko ołtarz główny. Ołtarze boczne funkcjonowały w Polsce już w okresie wczesnego średniowiecza. Z czasem tych ołtarzy bocznych przybywało. Taką zwyczajną regułą, którą archeologicznie dało się uchwycić chociażby w podkaliskim Kotłowie, o którym też już kiedyś wspominałem, że uważany jest za siostrzany kościół kolegiaty świętego Pawła z Kaliskiego Ogrodu, archeolodzy potwierdzili obecność dwóch bocznych ołtarzy znajdujących się w rogach nawy w pobliżu prezbiterium. O tym, jak wielka ilość ołtarzy mogła znajdować się w kościołach i katedrach, bardzo dobrze świadczą źródła z czasów Jana Długosza. W katedrze krakowskiej w jego czasach były 53 ołtarze, a fundowano je nadal, także dosięgnęły imponującej liczby 80. Z kolei w Gdańsku w kościele mariackim było ich jeszcze więcej. I tak jak wspomniałem troszkę wcześniej, każdy z tych ołtarzy musiał mieć swojego altarystę. Jednocześnie musiał posiadać swój fundusz, opiekunów, kolatorów. Bractwo niejednokrotnie związane ze świętym, któremu poświęcony był ten ołtarz. Musiał mieć swój inwentarz, ceremoniał, osobny kalendarz, czasami szafkę lub skrzynię, w której przechowywano światło, czyli świece, do danego ołtarza. I za to wszystko odpowiadał właśnie altarysta. Dość interesujące mogą wydawać się jeszcze dwie rzeczy. Mianowicie na tych najwcześniejszych wizerunkach ołtarzy z ziem polskich, czyli na drzwiach gnieźnieńskich i głowicy z Kołbacza, na ołtarze nie stoi żaden krzyż. Krzyż pojawia się właśnie na tej pieczęci książęcej Leszka Czarnego, no i później upowszechnia się. Już w gotyku ten krzyż widujemy bardzo często. Jednakże na źródłach zachodnich krzyż na ołtarzach stoi dość często, czasami na ołtarzach, czasami za ołtarzem. Drugą nieoczywistą ciekawostką jest fakt, że na średniowiecznych ołtarzach nie znajdowało się tabernakulum. Tabernakulum pojawia się na ołtarzach dopiero od XVI wieku. Wcześniej zawsze miało ono swoje miejsce w jakiejś bocznej niszy. Czy to w prezbiterium, czy nawet w nawie tuż przy prezbiterium znajdowało się miejsce, gdzie było umieszczone tabernakulum. Zupełnie innym typem ołtarza, choć przeznaczonym do tej samej funkcji, były ołtarze podróżne. Kiedyś wcześniej wspominałem Państwu o tym, że w okresie wczesnego średniowiecza obowiązkiem władcy było podróżowanie po całej swojej dziedzinie. To wiązało się z tym, że podróżował z nim zarówno cały dwór, jak i cała kaplica. Istnienie kaplic podróżnych wymusiło pewne zjawisko, które nie było konieczne w katedrach czy kościołach, mianowicie miniaturyzację. Z całą kaplicą należało spakować się na wóz, rozstawić w miarę sprawnie i w miarę sprawnie zebrać, by ruszyć w dalszą drogę. Głównie z tego względu ołtarz podróżny nie mógł być murowany, tak jak te kościelne. Były to z reguły stoły z rozkładanymi nogami, ale najistotniejszym elementem takiego stołu był portatyl, altare portatile, czyli ołtarz podróżny. I było to nic innego niż samo sepulchrum, to, które znajdowało się w mensie ołtarza kościelnego, jednakże przystosowane do przewożenia, czyli zminiaturyzowane, dało się przenosić. Przypominało to bardzo grubą książkę na przykład, w którą oprawiony był kamień, płaski, przepłaszczony kamień, również z zaznaczonymi krzyżykami. Takie portatyle w Europie zachowały się dość licznie. Niektóre z nich, zwłaszcza te królewskie, były niesamowicie bogato zdobione. W Polsce przez nasze zawirowania dziejowe nie dochował się praktycznie żaden portatyl średniowieczny. Aczkolwiek z Kalisza, ze stanowiska Wydarte, to jest teren dzisiejszego osiedla Korczak, Szpitala Okrąglaka, pochodzi pewien bardzo ciekawy zabytek, mianowicie zielona płytka z serpentynitu, czyli z takiego zielonego porfiru, która najprawdopodobniej była właśnie płytką z ołtarza podróżnego. Sam fakt, że taki kamień nie występuje w naturze w Polsce, był on używany w całej Europie powszechnie, z tego to względu, że po przecięciu w strukturze krystalicznej tego kamienia pojawia się kształt krzyża. Z konieczności podróżowania miniaturyzacji uległy również patena i kielich. Kielich podróżny, czyli calix viaticus, osiągał naprawdę miniaturowe rozmiary, rzadko kiedy przekraczał 10 cm wysokości. Interesujące jest to, że z terenów polskich mamy takich kielichów co najmniej kilka. Czy to z grobów biskupów z katedry w Poznaniu, czy z pochówku duchownego z archikolegiaty w Tumie, czy taki najsłynniejszy w ogóle, wykonany ze złota zestaw pateny i kielicha z Tyńca Krakowskiego. I tam kielich jest naprawdę maleńki, ale za to ze szczerego złota, więc piękny przedmiot. Patena również zmniejsza swoją średnicę. Miałem tego bardzo dobre porównanie, kiedy wykonywałem replikę pateny właśnie z tego pochówku duchownego z Tumu pod Łęczycą w srebrnej blaszce z emaliowanym napisem Prawica Boża sprawiła sprawiedliwość i mogłem ją porównać z kopią pateny kaliskiej i zdecydowanie jest to mniejszy przedmiot. Tak jak patena kaliska fundowana dla klasztoru Cystersów w Lądzie przez Mieszka Starego była wyposażeniem typowo kościelnym, tak właśnie ta patena służąca duchownemu, który został pochowany w Tumie pod Łęczycą, była użytkowana w czasie jego podróży. Co w takim razie w czasie podróży dworu królewskiego czy książęcego z tabernakulum? Czy było zabierane, czy jak wyglądało? Otóż rolę tabernakulum pełniły puszki, czyli to, co dzisiaj funkcjonuje w kościele jako puszka, tylko one miały takie troszkę inne formy. Zawsze były wykonywane z bardzo drogich materiałów, takich jak srebro, złoto, kość słoniowa. Są zabytki bizantyjskiego pochodzenia bardzo bogato rzeźbione, są zabytki europejskie emaliowane. I takie puszki, tudzież cyboria, miały za zadanie przechowywać Najświętszy Sakrament w czasie podróży całej tej kaplicy. Możemy próbować sobie wyobrażać, że kaplica podróżna w pewnych względach niewiele na pierwszy rzut oka mogła różnić się od normalnego kościoła. Chociażby znamy opisy średniowieczne, widzimy to w miniaturach średniowiecznych, że apsydy prezbiteriów, w których znajdował się ołtarz, były często bardzo bogato drapowane tkaninami. Być może ta sama procedura była spełniana w czasie podróży kaplicy podróżnej, gdzie w jakimś namiocie lub pod innym zadaszeniem takie tkaniny byłyby rozpinane, żeby ta celebracja była prowadzona właściwie i w właściwie godnych warunkach. Na koniec jeszcze warto wspomnieć zarówno o relikwiarzach, jak i o ikonkach podróżnych. Mamy z terenów Polski przynajmniej dwie lub trzy ikonki podróżne. One z reguły mają pochodzenie rusko-bizantyjskie, czy może bardziej bizantyjsko-ruskie i są często wykonywane w kamieniu. Jest taka wykonana z wapienia ikonka bardzo niewielkich rozmiarów, około 5 na 4 cm z wizerunkiem Chrystusa. Inna na przykład ze świętym Demetriuszem, patronem wojowników, rycerzy, wykonana jest z kamienia mydlanego. One również pełniły takie funkcje modlitewne w czasie podróży, żeby łatwo było je zabrać, schować i nosić przy sobie. Relikwiarze z kolei również podróżowały z kaplicami, przy czym też te ich formy były najczęściej mniejsze niż takie bardzo okazałe relikwiarze katedralne czy w ogóle kościelne. Ale oczywiście relikwie świętych również towarzyszyły w tych wędrówkach dworów książęcych i królewskich. I w takim telegraficznym skrócie omówiliśmy podstawy tego, jak mogły te średniowieczne ołtarze wyglądać zarówno w kościołach, katedrach, jak i w podróżnych namiotach. Tymczasem dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za wysłuchanie ostatniego przed wakacjami naszego spotkania i słyszymy się po wakacjach. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.